Witamy w 65. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj witam się z wami ja, czyli Odin.
Ja, czyli Blady.
I ja, czyli Cialny.
I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na parę ciekawych tematów. Po pierwsze, Blady przybliży wam kulisy swojego odejścia, powrotu oraz wypowie się trochę o tej całej wrzawie, która ostatnio wytworzyła się na naszej stronie. Następnie przejdziemy do kolejnego tematu i będziemy opowiadać o tym, co mówi się w branży gier. Następnie Hard Reset, pojawia się gameplay wczoraj, mamy zamiar go omówić. A na sam koniec gry DLC, gry, które możemy ściągnąć, które są małe duchem, ale tak naprawdę często są bardziej ciekawe i stanowią większą rozrywkę dla nas niż te duże produkcje. Tak więc zapraszamy was do słuchania i przejdźmy już do pierwszego tematu.
Pararapapa. Okej! Więc ostatnimi czasy w komentarze na naszej stronie pojawiły się jakieś dziwne ruchy, treści wszelakie, pojawiły się jakieś ruchy pro-blady, ruchy jakieś antyblady. Ja myślałem, że wracając na stronę, umieszczając swój taki mały manifest, jakby sprawę wyjaśniłem i myślałem, że jakby bardzo przychylne jakby podejście współredaktorów jakby wyjaśniło sprawę. Widać jednak, słuchacze oczekują więcej, oczekują jakiegoś szerszego wyjaśnienia sprawy i teraz chcę powiedzieć po raz ostatni wielkimi drukowanymi literami: nikt mnie z podcastu nie wyrzucił. Nie było żadnych nacisków na mnie, żebym odszedł. Moje odejście było wyłącznie moją irracjonalną samodestrukcją decyzją i nie insynuujcie, że było inaczej, ponieważ to jest nieśmieszne po prostu czytać, jak ktoś mi mówi, co ja miałem na myśli i tak dalej. Sam fakt, że mogłem wrócić, jest oparty wyłącznie o to, że Wielka Dwójca, czyli Odin i Bizon, byli na tyle przychylni, żeby jakby rozpatrzyć moją prośbę o ponowne oddanie mi szansy, no bo jak to inaczej nazwać, i bardzo pomogło mi przyjęcie przez nowych redaktorów, przez Abaddona i przez Cialnego. Oczywistym jest to, że kiedy pojawia się teraz taka kolejna siła i to jeszcze taka o dość specyficznym i niełatwym charakterze, trochę zmieniła pojęcie o podcaście, jednak myślę, że znajdziemy wspólny język, że będziemy tworzyć jak najlepszy podcast i mamy ten sam cel w dążeniu do niego.
Oj tak.
Kierunek na dany podcastów jest wspaniały i jestem niesamowicie dumny z tego, że mogę być znowu jego częścią. Nie ma między nami jakichś kłótni, walk na noże. Jest dobrze. Jest dobrze, gadamy w podcaście i pomiędzy podcastami, więc no nie wiem, z mojej strony to chyba tyle i po prostu chciałbym, żeby jakby takie wyskoki w pro czy anty było ograniczone do minimum, ponieważ no nie pomagają stronie ani utrzymaniu tego rodzinnego klimatu, na który tak ciężko wszyscy pracujemy. Blady, o. Dobrze! Więc teraz może jakieś newsy nie sprzed 100 odcinków, tylko ze stron gazet chciałbym, no dobra, nie ze stron gazet, ale ze stron internetowych, wypowiedzi CEOs. I teraz praca w branży gier wideo dla mnie zawsze się kojarzyła z jeżdżeniem Ferrari i programowaniem w wolnych chwilach pomiędzy piciem drinków w posiadłości gdzieś tam w Malibu. Jednak okazuje się, że pracują też w firmach ludzie w garniturach. I ludzie ci muszą wystosować różne mowy, różne informacje, żeby utrzymać zainteresowanie swoich inwestorów, żeby utrzymać zainteresowanie prasy, żeby uspokajać fanów. I jednym z takich ludzi jest pan John Riccitiello. On jest CEO naszego ukochanego EA Games. I teraz słuchajcie, co ów John Riccitiello miał do powiedzenia ostatnimi czasy. Otóż, mówił on o przyszłości EA i tego, jakie rynki będą inwestować. Stwierdził on, iż inwestowanie w rynek 3D przynosi very poor returns, bardzo słaby zwrot, i uważa, że zainteresowanie ludzi w 3D jest sztucznie generowane przez media, że ludzie nie mają zapotrzebowania na sprzęt 3D, ani na grafikę 3D w grach, postrzeganiu 3D i sądzi, że choćby dowodem na to w cichy sposób mówi, że dlatego to 3DS ma nie takie wielkie zainteresowanie, jak powinno być. Dobra, teraz gdzie będą inwestować? Otóż uważam, że będą inwestować w trzy główne kategorie: w mobile, social and online structures. No i tu chyba nie ma jakby wielkich rewelacji.
Tak.
Social, no to wiadomo, od czasu Facebooka i filmów o Zuckerbergu wszyscy tylko się skupiają na tym socjalnym aspekcie gier. Online, no to też nic nowego, wszyscy wiemy. Call of Duty, Battlefieldy, no nic nowego. Ale mobile? Jak ty to widzisz, Odin?
To znaczy, jeśli chodzi o sam mobile, to wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że gry, które wychodzą teraz na komórki, często są naprawdę fajnymi produktami.
Oj, tak.
I można je kupić za niewielkie pieniądze, a stają się coraz bardziej popularne i o wiele łatwiej jest dotrzeć do ludzi, którzy na przykład dojeżdżają codziennie do pracy w autobusach albo samochodach.
Lub nudzą się na kibelku.
Niż do graczy, którzy muszą szukać tych paru godzin w swoim życiu i tak planować sobie ten swój plan dnia, żeby znaleźć na te gry dużo czasu, przynajmniej dużo. No na pewno trochę więcej niż na takie zwykłe przesiadywanie w autobusie 15 minut, wiesz, włączam sobie Angry Birds i zaczynam grać. Fakt jest taki, że samo ukierunkowanie na rynek mobile jest jak najbardziej dobrym pomysłem. I tutaj nie ma specjalnie o czym mówić, dlatego że to jest coraz bardziej popularne medium i praktycznie każdy teraz będzie inwestował w coraz nowsze i coraz bardziej zaawansowane telefony, a już swoją drogą fakt, że telefony są poniekąd dwurdzeniowe albo nawet czterordzeniowe, no to wiesz, no to tutaj już chyba nie trzeba nic dodawać. Ja mogę się odnieść też do rynku 3D i ukierunkowania działalności, jeśli chodzi o interakcję między graczami, dlatego że to też jest bardzo, bardzo ciekawe, więc jeśli pozwolisz.
Pozwolę?
Ja też pozwolę.
Dobrze, więc uważam, że rynek 3D jest sztucznie napędzany i to jest fakt, który ciężko jest podważyć, a w szczególności jeśli spojrzymy na możliwości, jakie daje nam technologia w porównaniu z ceną, jaką musimy za nią ponieść. Owszem, są gry, którym się to uda, jak na przykład Crysis 2, w którego grałem w trybie 3D i uważam, że nie odrzuca nas tak bardzo jak na przykład Call of Duty Black Ops, które tego swojego trybu 3D doczekało się dopiero w patchu. I widać było od razu, że nikt nie projektował tej gry z myślą o takim trybie.
Ale w Arkham Asylum GOTY 3D podobno było super.
Warto jednak powiedzieć, że technologia ta nie jest najtańsza wcale. I gdyby jednak wychodziło więcej tych DLC, to można by było się zastanowić, czy nie warto by było jednak cen tych telewizorów i tych okularów obniżyć, jeśli do każdej gry moglibyśmy, tak jak w przypadku Black Ops, wypuszczać takie mniejsze patche. Więc mogłyby się pojawić częściej? Pewnie by mogły, ale jak na ten moment wydaje mi się, że 3D nie ma sensu. Ja widziałem 5 filmów w 3D, poczynając od Avatara, grałem kilka gier w 3D i nie warto. Telewizory są drogie, okulary męczą oczy i nie oczekujemy wodotrysków, a w efekcie tak naprawdę ich nie otrzymujemy.
Panie, a nowe telewizory LG z 3D, które właśnie oczów nie męczą, mamy polaryzacyjne 3D, gdzie na przykład 47-calowy telewizor kosztuje w pewnym znanym sklepie internetowym 4000 zł. I to właśnie ten lepszy. Dodatkowo zestaw 5 sztuk okularów, które są bez baterii i tak dalej, no bo polaryzacyjne kosztują, nie wiem, 99, a sam telewizor sprawdzałem w Saturnie, działa. Dobra, wróćmy do socjala.
No dobra, ten właśnie cały aspekt, właśnie social, jakby można połączyć z online, choćby przez te struktury, które będziemy mieli w Battlefieldzie trzecim, czyli możliwość tworzenia klanów, możliwość tworzenia jakichś grup, miejsc do wymieniania się spostrzeżeniami, co robi teraz Activision z nowym Call of Duty. To samo, będziemy mieli taką platformę, właśnie miejsce w internecie do tworzenia właśnie tych kolejnych swoich struktur, do tworzenia jakichś takich klanów i moim zdaniem to jest krok w dobrą stronę,
tak.
Jeżeli chodzi o ten socjologiczny aspekt tworzenia klanów, tej struktury, którą ludzie od dawien dawna sobie tworzyli jakby we własnym zakresie. Teraz twórcy dają nam gotowe narzędzie do tego. Szkoda tylko, że Activision każe nam za nie płacić, a w Battlefieldzie będziemy mieli za darmo.
Tak, to znaczy można jeszcze o tym podyskutować w ogóle o porównaniu, ale ogólnie to ukierunkowanie działalności w stronę gier opartych na tych interakcjach z innymi graczami jest jak najbardziej dobrym pomysłem.
Jest si!
Aktualnie to jest chyba jedna z najlepszych metod, które są w stanie przedłużyć świeżość gry, ale też nawiązać między ludźmi głębsze relacje, no bo spójrzmy na przykład World of Warcraft, albo Counter-Strike, albo Left 4 Dead 1 i 2. Można tak wymieniać. Współpraca, konkurencja, no i też walka na rzecz dobra drużyny, mniejsza anonimowość graczy, tworzenie swojej historii na tle społeczności, to jest wszystko to, co rzuca zupełnie inne światło na to, jakby można było z pozoru powiedzieć ograniczone mechanikom gry. Jeśli EA widzi w tym pieniądze, no to można tylko siebie zapytać, co się stało, że dopiero teraz.
Mnie na przykład ten news, tak jakby już w roli podsumowania, bardzo, bardzo cieszy, ponieważ jeżeli taki gigant jak EA nie idzie w stronę 3D, nie widząc tam pieniędzy, to mamy spore szanse, że ten mniejszy gigant Ubi też nie pójdzie w tą stronę, a jeżeli te dwa wielkie pionki nie pójdą w tą stronę, to może ta cała pseudo boom 3D mania ominie rynek gier i ona będzie gdzieś tam obok w takim, nie wiem, dziwnym, hermetycznym pomieszczeniu, bo ja też uważam, że może być. Jeżeli są ludzie, fajnie, tylko ja bym nie chciał, żeby właśnie rynek był jakby nakierunkowany, żeby deweloperzy tracili czas i pieniądze zanadto w coś, co tak naprawdę tylko garstka ludzi z tymi telewizorami będzie mogła docenić, więc ja uważam, że to jest informacja bardzo dobra i możemy przejść dalej. Okej. Teraz było sobie coś takiego jak Wii kiedyś? Taka konsola, która tak jakby podniosła status Nintendo do niemal boskiego.
Oj tak.
Ponieważ Nintendo zawsze było tą ikoną rynku gier, jednak od czasu PlayStation 1 miało problem, żeby wyjść znowu na tą powierzchnię, mając jakby problem z utrzymaniem tych hardkorowych graczy. I teraz GameCube, jako posiadacz GameCube'a wiem, że ta konsola ssała. Ssała potężnie, monstrualnie. I konsała. Dlatego nie pokładałem wielkiej nadziei w Wii, tym bardziej, że to miało być praktycznie po prostu GameCube z innym kontrolerem. No i jest! Pamiętam go nawet, kiedy jeszcze nazywało się jako Dolphin. Niemniej konsola ta wytworzyła sobie nową po prostu dziedzinę rynku. Ten casual gaming został podniesiony właśnie i wraz z Nintendo wyskoczył na po prostu triumf. Triumf! To było niezwykłe zwycięstwo ekonomii, finansów. It prints money, po prostu właśnie Nintendo w połączeniu z sukcesem DS-a uzyskało pieniądze tak wielkie, że gdyby oni nimi palili we wszystkich wioskach w Afryce, w kominach, nadal by nie mieli co zrobić z tymi pieniędzmi. Or do they? Ponieważ okazuje się, że Nintendo nie jest w tak dobrej sytuacji, jak mogłoby się to nam wydawać. Posłuchajcie tych oto informacji, które dla was przygotowałem. Nintendo umiera! Nintendo zmuszone było dokonać ogromnych cięć budżetowych. Było także zmuszone wystosować pewną korektę do swojego planu, ponieważ każda firma mająca inwestorów, akcje, musi przedstawić tak zwany profit forecast, czyli spodziewaną prognozę zysków. I teraz oni mieli dość wysoko wycelowaną tą prognozę i musieli ją o parę procent obniżyć. Teraz Odin, podpowiem ci, że to jest znaczna liczba. Jak myślisz, o ile procent mogli zaniżyć spodziewane dochody?
Jakieś 40-50%?
30%?
82%!
What?
To jest kolosalna liczba, jest to niesamowicie wielka liczba, 82%. Po prostu to jest tak, jakby powiedzieli, no nie zarabiamy teraz, sorry, temporarily problem. I teraz poniekąd jest to spowodowane tym, iż akcje Nintendo poleciały na giełdzie na łeb, na szyję. I teraz czemu? Ponieważ inwestorzy, widząc Wii U, czyli następcy dla Wii, stracili wiarę w firmę. Oni wycofali swoje wsparcie, akcje poleciały i Nintendo było zmuszone działać. Zadziałało w taki dość irracjonalny, moim zdaniem, sposób, tnąc cenę 3DS-a, ponieważ mając go jako tą świeżą teraz konsolkę, zmuszeni byli jebnąć cenę w pół. I teraz, nie w pół, ale dość szybko po premierze ta konsolka z $250 no trochę staniała. Staniała o $80.
Oh my god.
$80, czy wyobrażasz sobie furię ludzi, którzy kupili tą konsolę, kiedy ona była nowa?
Wiesz co, ja mam pewien pomysł, dlaczego tak się mogło stać. Po pierwsze, rynek mobile. Ale może przejdźmy tutaj do konkretów, czyli Nintendo upada. Czy Nintendo upada rzeczywiście? No, ja pierwsze słyszę. Firma, która do tej pory pakowała niemal te same rzeczy w inną obudowę i sprzedawała jako nowy DS, miałaby teraz mieć problemy finansowe. Do tej pory wydaje mi się, że tylko iPhone zbliżył się ilością sprzedanych egzemplarzy do DS-a, ale to jest tak, jakby porównywać jakąkolwiek ilość sprzedanych egzemplarzy na rynku gier ever do Angry Birdsów, dlatego że Angry Birdsy sprzedały się w 250 milionach egzemplarzy w okresie krótszym jak 2 lata. No więc wow.
To jest tyle iPhone'ów i Androidów?
Nintendo moim zdaniem ma ograniczony, ale ogromny zapas pieniędzy. Nawet jeśli gracze na giełdzie zaczynają sprzedawać ich akcje, to rozsądne firmy, które jako chyba największa grupa akcjonariuszy trzymają największy kawałek tortu, nie jest na tyle głupia i idiotyczna, żeby pozbywać się teraz maszyny do produkowania pieniędzy, o której właśnie powiedzieliśmy wcześniej. Zresztą, każda konsola, jak myślę, zaliczała pewne problemy. PS3, gdy nie było gier, Xbox 360, gdy masowe awarie po prostu mocno osłabiły markę Microsoftu.
Oj tam.
Mimo wszystko dopiero w tym roku Nintendo Wii z pierwszego spadło na trzecie miejsce pod względem ilości sprzedawanych egzemplarzy, więc to chyba nam coś powinno podpowiadać.
Ale zobacz, jak reagują te firmy, ponieważ kiedy Microsoft nagle został zalany po prostu tymi zepsutymi Xboxami, które zaczęły padać jak dzikie, ja pamiętam ten czarny okres, oni wydłużyli gwarancję wtedy. Oni za darmo naprawiali te Xboxy. Mój Xbox za darmo został wysłany kurierem chyba do Słowacji i tam naprawiony zupełnie za darmo w ciągu tygodnia.
Mój był w Germanii.
I to było miłe z ich strony, że wydłużyli na tą gwarancję za darmo. Kiedy PlayStation miało swoje problemy, no to niewiele nie mogli zrobić, musieli czekać na lepsze gry i w końcu się doczekali. Mhm. Ale teraz, kiedy mieli nowy problem, czyli teraz ten hack attack, dostaliśmy naprawdę markowe gry za darmo, w ramach podziękowania. I ja jestem usatysfakcjonowany z tego, naprawdę. I tylko mi pomogło, bo przynajmniej się mogłem ten pozbyć swojego uzależnienia od Bad Company w tym okresie, kiedy nie miałem internetu. Więc ja tylko dziękuję Sony za ten hack attack. Ale co robi Nintendo, żeby jakby uspokoić tych roznerwionych ludzi, którzy zapłacili $250 jednego dnia, a następnego mogli oszczędzić 80. Otóż daję im jakieś stare gry. Po prostu rzeczy, które mogłeś sobie romy ściągnąć z internetu, oni ci dadzą, ciesz się, zatkaj sobie gębę starym Mario. Ja uważam, że może ja trochę podnoszę wagę tego problemu, bo może problemu tak naprawdę nie ma i tak jak mówisz, Nintendo sobie poradzi i poradzi sobie pewnie jeszcze nie raz. Mhm. Ale martwię się właśnie o wizerunek Nintendo w tym momencie. Czy oni tą akcją, weźcie stare gry w podziękowaniu, że kupiliście za 250? Słabo. Ja bym oczekiwał czegoś więcej od Nintendo, tym bardziej, że co tak naprawdę buduje markę? To, że 2 miliony ludzi kupi przez internet, czy to, że 100 będzie czekało na premierę nowej konsoli? Właśnie ci wierni fani, ci, którzy kupują gry w dniu premiery, którzy wyczekują nowego Mario, Pikmina, tak. Animal Crossing.
Cooking, mama!
I którzy siedzą pod tymi sklepami, oni oczekują, że Nintendo będzie dla nich dobre, że oni nie będą zapomnieni i boję się właśnie, żeby przy Wii U nie zabrakło właśnie tych core customers, bo jestem jak najbardziej za tą konsolą. Ja uważam, że to jest krok w świetnym kierunku i to jest właśnie dlatego Nintendo musi się utrzymać na rynku, ponieważ tylko oni mieliby odwagę zrobić tak posrany kontroler. No zobacz na niego, to jest, ja uważam, bardzo fajny pomysł z tym tabletem. I jeżeli ich by nie było, nie wyobrażam sobie rynku. Oni robią rzeczy tak odważne, tak śmiałe i niespodziewane, że żeby im się udało, żeby to Wii U się sprzedało, powodzenia, chłopaki.
Jak najbardziej.
Si, senior.
Pan w garniturze powraca. Tym razem pod postacią Briana Farrella z firmy THQ. I teraz ów pan zaprezentował swoją opinię na temat trzech dużych gier, którą THQ wydało ostatnimi czasy. Były to Red Faction, Armageddon, Motocross Contra ATV.
Duża gra.
I UFC Personal Trainer.
Ogromna.
Więc a propos Red Faction powiedział, fajnie, no, koniec serii.
O.
Zyski były tak słabe, nie wiem, może w związku z okropną kampanią reklamową, ale zyski były tak słabe, że seria Red Faction umiera. Seria, którą ja pamiętam jeszcze ze glorious pecetowych swoich dni.
Oj tak.
Odpada, niknie jakby w Armageddon.
Chyba też, przepraszam, że przerwę, pierwsza, która wprowadziła destrukcję otoczenia na tak dużą skalę, że byłeś w stanie zniszczyć to dosłownie wszystko, kiedy w tych kopalnianych korytarzach
mogłeś przekopywać się w ogóle wokół przeciwników.
Dokładnie, to było świetne dosłownie.
I tam byś mogłeś przebijać przez ściany za pomocą kamery termowizyjnej, przecież to się pojawiło w grach dopiero chyba 5 czy 6 lat później. No, nie będzie już więcej, sorry.
O.
Więc co jeszcze? No, Motocross kontra TV UFC.
Ominijmy.
No, nie udało mi się, więc ogólnie THQ jest w małych tarapatach teraz. Nigdy nie byli jakby w genialnej sytuacji. Mieli parę takich last second saves za pomocą niespodziewanego sukcesu Company of Heroes czy
tak.
Warhammerów.
Darksiders?
Niemniej teraz Company of Heroes jest free to play. Więc na tym nie zarobią dużo.
Ale to mniej więcej działa w ten sam sposób, wiesz, mikropłatności, jeśli chcesz dostać kapelusz.
Znaczy akurat to wygląda w ten sposób, że jeżeli chcesz, żeby twoi ludzie strzelali, to musisz coś kupić.
Dobrze.
Ale wsparcie dla tej gry jest tak małe, jakby w porównaniu do skali, ponieważ ona była w ogóle celowana najpierw w rynki koreańskie i w ogóle azjatyckie, które bardzo lubią sobie te free-to-play RTS-y. Niemniej THQ ma swojego asa w rękawie. THQ ma grę, którą mają wypromować, ma grę, która wyciągnie ich znowu na piedestał. Otóż jest to Saints Row the Third.
Oh yeah.
Gra, gdzie można wkładać ludzi ogromnymi dildo.
O tak. I też dlatego, moim zdaniem, THQ ma szansę odbić się od dna.
Doink.
Dildem?
Znaczy tak, może się odbić dildem. Saints Row 3 będzie naprawdę świetną grą. Właśnie chyba też przez to dildo, przez to poczucie humoru i przez to, jak ta gra wygląda, jak się w nią gra.
Jak się zupełnie poważnie nie bierze.
Nawet jeśli aktualnie mają problemy finansowe, to ten tytuł będzie dla nich podobną odskocznią co Wiedźmin 2 dla CD Projekt Red.
No, obym się udało, ponieważ on wręcz mówi, nazywa ten Saints Row the Third jako the quality bar, czyli wskaźnik jakości, który oni się chcą trzymać. Ja widziałem filmiki Saints Row, one są dziwne. Jeżeli utrzymają ten poziom dziwności, co był w dwójce, to może być dobrze, chociaż widzisz od...
Gdzie jest kostium banana, tyle.
Gdzie jest kostium banana, raz, dwa. Ja się boję, że Saints Row the Third nie ma teraz tego kontrastu, ponieważ kiedy wyszła dwójka, ona była kontrastem dla GTA 4, które ludzie tak kupili, z chęcią jakiegoś takiego rozcierdzenia całego wszechświata, odkryli, że tam grają tylko w bowling i chodzą na piwo, a w Saints Row drugim mogli po prostu dokonywać takiego kokobongo na ulicach, jakiego świat nie widział. A teraz, kiedy wychodzi trójka, wszyscy się spodziewają tego kokobongo. Oczywiście oni mają triki w rękawie w stylu możliwość zasysania ludzi trąbą i wystrzeliwania ich na budynkami. To jest świetne!
To jest w DLC...
reorderowym.
No i widzisz, już kolejny downer, ale... muszą się bardzo postarać, ponieważ nie mając konkurencji, na tle której mogą wyglądać jako ci wacky i fajni, może być im trudniej, byle właśnie mogli zaspokoić potrzeby i gracza, i psychopaty w każdym z nas.
Myślę, że im się uda.
No dobrze! Przechodzimy do tematu kolejnego i teraz... kolejna wypowiedź z Ubi, tym razem bez podpisu, więc nie wiemy, jaki pan w garniturze rzekł.
No, ciekawe
ale...
czemu.
No, ciekawe czemu. Usłyszmy, jaka jest informacja. Otóż wiemy, czym jest DRM. DRM, który psuje zabawę, śmiech i ogólnie płacz i ból. Który wymusza na nas ciągłe bycie podłączonym do internetu, nawet grając w grę, która opcji multiplayer nie posiada, jak to było w przypadku Assassin's Creed'a. No więc dane Ubi poinformowało, że w Driver San Francisco, grze, której się tak bardzo nie mogę doczekać, również ten system będzie zaimplementowany. Oczywiście furia, od razu ludzie jak to, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, ale Ubi w pewnym momencie trochę się wycofało z tego DRM-u, tak jakby bojąc się tych wszystkich ludzkich fanaberii. Niemniej DRM powraca w pełnej sile i krasie do tego, do gry, która się wymaga tego Ubi paszport, coś tam. Jaki jest komentarz Ubi na ten temat? Otóż oni uważają, że DRM jest a sukces.
Dobrze! No, jest ogromnym sukcesem, naprawdę.
Ale jak? Jak? Po prostu jak mogli uznać za sukces? Otóż dlatego, że stwierdzili, że walka z piractwem jest tak skuteczna dzięki temu, no, że nie ma problemu. Co więcej, oni rzekli, że wszystkie plotki o tym, że można skrakować ich DRM are denied, and if you are using a download crack, you're not playing the full game properly.
Gówno prawda, przepraszam, dlatego że to mnie irytuje. My rozmawialiśmy o tym wcześniej i jak dobrze pamiętacie, Blady powiedział, co też jest chyba wszystkim wiadome, sorry Blady, że tak ukradnę, ale po prostu trochę mnie ten temat denerwuje, że tak naprawdę takie zabezpieczenia uderzają tylko i wyłącznie w oryginalnych graczy. Zgadzamy się z tym?
Tak.
Jak najbardziej się z tym zgadzamy i to nie jest żadne kłamstwo, że ludzie, którzy ściągają gry z internetu, tak naprawdę najczęściej ściągają gry z internetu, które już są skrakowane, więc niech Ubi się palnie w łeb i niech się zastanowi. Znaczy, ja wiem, że oni tak naprawdę tego nigdy nie usłyszą, ale musimy sobie wszyscy zdać sprawę z tego, że rynek, jeśli chodzi o zabezpieczenia, on się nie rozwija w dobrym kierunku. Dlatego, że teraz każdy posiada wiedzę, aby wejść sobie na jakąś stronę, pobrać kraka, czy pobrać jakiegoś patcha, który zmieni ci jakieś pliki w grze i rozwiąże ten problem. A użytkownicy, którzy kupują gry oryginalnie i którzy chcą w nie zagrać, najczęściej właśnie mają te problemy z połączeniem się z serwerami, mają problemy z autoryzacją gry po stronie serwera i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu przykre. Jeśli Ubi się wydaje, że oni w jakiś sposób kontrolują to, co się dzieje z ich grami po wypuszczeniu, no to się grubo mylą. Poza tym fakt tego, że nie gramy w pełne gry, no proszę. No naprawdę proszę, to trzeba naprawdę... W jakim świecie oni żyją?
Klapki na oczy?
Myślę, że oni żyją w tym samym świecie hermetycznym, co panowie z Crytek, którzy nie mają pojęcia o świecie zewnętrznym, nie wiem, co się dzieje.
Nie wiem, co się dzieje się.
Mimo wszystko zostawmy to na później. Być może będziemy jeszcze wracali do tego tematu, dlatego że jak każdy sobie chyba zdaje sprawę, to jest dość kontrowersyjne. A na ten moment przejdźmy do dużej, oczekiwanej, chyba tak, oczekiwanej produkcji ze studia Wild Hog. Tak więc przechodzimy do następnego tematu i salpa!
Polska siła!
Kolejnym naszym tematem jest Hard Reset ze studia Flying Wild Hog. Hard Reset, który pojawia się znienacka jak niemiecki czołg, pojawia się znienacka z gameplayem oraz z wywiadem z twórcami. Dowiadujemy się z niego paru ciekawych informacji. Zostawmy te informacje dla Cielnego, dlatego że on się bardzo nimi ekscytował, zresztą nie dziwię mu się. Przejdźmy do samego gameplayu. Obejrzeliśmy ten gameplay w troje, każdy z nas ma trochę inne wrażenia z niego, ale ja może najpierw zacznę, jeśli mi pozwolicie.
No proszę.
Hard Reset jest grą, która bardzo przypomina mi Painkillera. Painkiller był dobrą grą, jednak brakowało mu naprawdę sporo, aby przebić się na rynku, tak jak to zrobił na przykład Bulletstorm.
Advertising?
Mimo wszystko jest tutaj haczyk. Bulletstorm nie zrobił niczego nadzwyczajnego dla gracza. Po prostu był zabawny, szybki i dynamiczny. I czy Painkiller był upośledzonym bratem? No właśnie nie był, ale mu nie wyszło.
Troszkę wniósł jednak, zupełnie inny tryb rozgrywki. Tak dla jaj, by kombinować jak zabijać, by było bardziej efekciarsko, a nie wyeliminować i już.
I dlatego zaczynam się trochę bać o Hard Reset. Kolejny przykład takiej gry to Singularity. Gra, która dawała nam możliwość kontrolowania czasu, degradacji i odnawiania przedmiotów za jego pomocą. No i mogliśmy zrekonstruować na przykład schody, jakie zawaliły się dekadę temu, albo obrócić w proch ścianę, jaka stała na naszej drodze. Fajnie, grafika była bardzo dobra, dźwięk również, fabuła, no okej. No i co? No i właśnie kolejny przykład, że czegoś brakowało. I Hard Reset musi być inny, musi być inną grą. On ma dobrą grafikę, środowisko jest ponoć mocno interaktywne oraz ma tą siłę, jaka stoi za tym tytułem, czyli świeżość oraz zainteresowanie graczy. Nie można tego zmarnować. Nie musi być grą roku, przynajmniej ja tak myślę. Nie mam wobec niej takich oczekiwań, jednak chcę, aby była dobra. Aby mocną częścią tej gry była na przykład wszędobylska imersja i interakcja, dlatego że to by sprawiało dużo frajdy. Nie można na razie powiedzieć dużo więcej. Trzeba czekać, jednak jako DualShock Podcast stoimy murem za studiem Flying Wild Hog i życzymy mu jak najlepiej.
Nam się bardzo podobają praktyki ich marketingowe, ale to chyba będzie Cialny poszerzał wypowiedzi. Ja tylko wspomnę, że mi się bardzo podoba ten sposób nie męczenia nas latami, trailerami, jakimiś screenshotami, tylko prezentowaniem od razu niemal gotowego produktu. Produktu, który wygląda dobrze. Mhm. Produktu, który ma podstawy, żeby dać nam kupę frajdy. Teraz ja bym chciał, żeby tak jak Painkiller, ten tytuł miał multi, nie wiem czy będzie miał multi, ale multi, które się na przykład pojawi na konkurs na zawodach, bo nie wiem czy wiesz, ale Painkiller swego czasu był wybrany jako gra na te międzynarodowe
MLG.
Targi, walka, multi, wiesz, ja w tym nie siedzę, w tym e-sporcie. Niemniej, kiedy do e-sportu się nagle pojawił Painkiller, ludzie byli zaskoczeni, zszokowani, gardzili wtedy polskim produktem. Uważam bardzo dobrze, ponieważ przynajmniej zwrócili na nas uwagę na arenie i...
Przynajmniej o nas mówili, nie?
Przynajmniej o nas, nieważne co o tobie mówią, nieważne, że mówią. Więc jeżeli by się udało Hard Resetowi mieć właśnie podobne przybicie, byłoby bardzo dobrze właśnie, żeby jeszcze to debiutancki tytuł, więc żeby ludzie, a przecież to są same najlepsze talenty polskie, to są ludzie, którzy stali za Sniper Ghost Warrior.
Ma.
Więc jeżeli im się nie uda, no zdziwiłbym się. Nie, ale poważnie mówiąc, jest okej.
Jest si, bo nie wydaje mi się, iż w przypadku takiego tytułu mogłoby być inaczej. To, co się stało, jest po prostu istnym mindfuckiem. Wypuszczamy zwiastun naszej nowej gry. Kiedy ona wyjdzie? Za 2 miesiące. Szok! A w wywiadzie dla GameSpot dowiadujemy się, dlaczego Hard Reset będzie tytułem tylko na PC. Naprawdę chcieliśmy stworzyć i wykorzystać naszą własną technologię. Nasz silnik został napisany w jednym celu, by wykorzystać go w pierwszoosobowej strzelance stawiającej nacisk na fizykę i destrukcję otoczenia. No okej, okay, wszystko fajnie, pięknie, no na razie nadążamy. Mhm. Następnie pan Michał Szustak tłumaczy, iż ostatnie gry, które wychodzą na komputery osobiste, to tylko porty z konsolowej wersji.
No tak.
No i mamy tutaj oczywiście rację, iż najnowsze technologie mogą być tylko na nowych sprzętach, a nie konsolach, który żywot jednak zaczął się, no ile, 5 lat temu? Mhm. No 5. No, zero kompromisów. Jako konsolowiec muszę krzyknąć no. Ale jako gracz zupełnie ich rozumiem. Miejmy nadzieję, tak kultowe już, miejmy nadzieję, wróciło. Tak więc miejmy nadzieję, iż Flying Wild Hog w czasie późniejszym znajdzie sposób przeportowania Hard Reset na konsolę. Jeżeli chodzi o tak późne ogłoszenie gry, to no to można stwierdzić, iż jest to dobry ruch, ponieważ nie musimy czekać latami na dany tytuł. No ja. Aha. Tylko dowiadujemy się, iż wyjdzie coś takiego, co już no, starym teaserem wykręcało twarz, następnie zgniatało wątrobę, oznajmiając nam, iż to już we wrześniu, by na sam koniec pociąga nam krew z nosa, patrząc na naspeedowany gameplay, w którym no nie wiem, co się dzieje się. Again. No właśnie, gameplay. W tym momencie mogę powiedzieć, iż cieszę się, że jak na razie nie wychodzi to na konsolę, bo no, gra jest za szybka i no, konsolowcy mogliby sobie z tym nie poradzić. Wiem, nie bijcie mnie. Ale no, musieliby zniszczyć ten tytuł, by mógł on pracować na konsolach, a to nie o to chodzi na tym przypadku. Oni stworzyli własny silnik. Sami. Mhm, i tak. Odwalili naprawdę kawał dobrej roboty. Jak na razie tylko tyle możemy powiedzieć na temat nowej produkcji Flying Wild Hog, lecz na pewno będziemy śledzić temat nowego cudeńka wprost z polskiej stajni gier. Okej, więc przejdźmy dalej. Zaczniemy nasz główny temat, czyli gry, którym brakuje pudełka. Tak, czyli tytuły downloadable, tak? Dobrze powiedziałem. Okej, przez niektórych tytuły uważane za tak naprawdę małe arcydzieła, a przez innych, no jako gry jakości PSX-a. Nie, kurwa nie. To nie są gry jakości PSX-a. To, co mamy teraz na Xbox Live Arcade, PSN-ie czy Steamie, to, no kuźwa, to nie są tylko remake'i starych gier. To są zupełnie nowe, czasami nawet i lepsze tytuły niż to, co możemy aktualnie zakupić w tych wersjach boksowych. W takim razie zacznijmy od Ilomilo. Tytułu, który jest słodki w swoim przesłaniu, smutny w swoim rozwinięciu oraz wnerwiający w swojej zawiłości. Ilomilo jest tak naprawdę grą no, platformową, no, puzzle platformer, w której tytułowi Ilo oraz Milo, to są przyjaciele, tacy w ogóle super, którzy no, mieszkali po przeciwnej stronie parku, żyli sobie gdzieś tam długo i szczęśliwie. Ha! I każdego ranka spotykali się przy drzewku w środku właśnie tego parku, by sobie popić herbatkę i wcinać biszkopty. No dobrze, to tyle z fabuły, bo to już naprawdę nie ma sensu.
Dobra fabuła.
Dobra. W grze ogólnie chodzi o to, by właśnie Ilo i Milo się spotkali. I no, w samym początku wydaje się to być proste, ale nie. Bo w takich miejscach, w jakich oni się pojawiają na tych poziomach i co trzeba zrobić, jest no naprawdę bardzo, bardzo zadziwiające. Już nieraz kombinowałem godzinę, jak mam pokierować Ilo, a potem Milo, by się spotkali. No i tutaj małe wytłumaczenie. Gramy na zmianę postaciami, czyli raz jeden, raz drugi. W niektórych układankach pomagają nam jakieś specjalne sześciany, które są używane jako na przykład pojedyncze mostki, albo potrójne, albo windy, takie ptaszki ze skrzydełkami, albo jakieś przekręcacze, że po prostu obracamy się o 90 stopni względem tego, albo jakieś odwracacze, że jesteśmy zupełnie po drugiej stronie, więc no jest to chore, ale ujdzie. Dodatkowo mamy tam od cholery znajdziek, które no, poza samą przyjemnością zbierania blokowują nam również jakieś tam koncept arty, jakąś muzykę i taką jedną ciekawą minigierkę, ale nie będziemy o niej mówić, bo nie. Ogólnie no, wydaje się to być gra dla dzieci, ale nią nie jest, bo no, no, dzieciaki by sobie przy czymś takim nie poradziły, ale no... Coś w tym stylu, coś w tym jest. Jest to taki typowy tytuł na kreatywne wyginanie mózgu w przyjemny, delikatny sposób.
Dla mnie jest super, że możemy pogadać o trochę mniejszych grach, ponieważ te, no, pojawiają się w bibliotece gracza raz na jakiś czas, przechodzą i jest o nich cicho. Także mamy wreszcie okazję jakby wyrzucić na arenę te ciekawsze produkcje, powiedzieć o nich więcej, a nie tylko tam wspomnieć na marginesie. Więc pierwszy tytuł i dość dobry tytuł, o którym chciałbym powiedzieć, to Castle Crashers. Gra, która dość długo była ekskluzywem na live, a później przylatuje również na PlayStation. Otóż jest to gra o ślicznej dwuwymiarowej rysunkowej grafice. Jest to gra o czterech przecudownych, przyuśmiechniętych rycerzach. Jest to gra o tych rycerzach mających różne wszelakie pasiaste moce. Jest to gra o bardzo dziwnym poczuciu humoru, która daje nam kupę frajdy z grania. To jest łatwo powiedzieć o grze arcade'owej, że daje kupę frajdy z grania, tym bardziej, jeżeli gramy z kimś, ale Castle Crashers ją dostarcza na taki bardzo ciekawy sposób, ponieważ to jest nic nowego. My mamy uczucie grając... Ja zazwyczaj jestem ostatni, który powie, że dobrze, że to jest takie samo. Ja lubię postęp, lubię rozwój w grach, ale tutaj to jest sięganie do tego, co było najlepsze w takich starych grach, które mogłeś sobie wyobrazić stojące gdzieś w pubie, do których podchodzicie, w trzech znajomych wrzucacie jakieś tam wyciłane pieniążki i szpilacie we trzech, co chwilę trącając się łokciami, kląc, na czym świat stoi. I właśnie takie uczucia przywołuje Castle Crashers, ale przynajmniej klnięcie w pozytywnym znaczeniu, klnięcie w znaczeniu o Jezus, o kurwa, a nie o Jezu, syf. Także jeśli ktokolwiek zrozumiał teraz moją wypowiedź, gratuluję, kudos. Co oferuje nam Castle Crashers? Wspomnianych czterech rycerzy na queście, żeby odzyskać swoje porwane kobiety. Koniec. Tyle fabuły było, kiedyś wystarczyło w grach i tyle wystarczy teraz. I teraz tym, co nam urozmaicza całą podróż, są spotkania z różnymi bossami. Bossami naprawdę dziwnymi, wielkimi, zajmującymi 1/3 ekranu, do których na początku ni cholery nie wiemy, jak podejść. Czasem oczywiście pojawia się weak point, który atakujemy dla massive damage. Niemniej, czym atakujemy? Mamy szereg broni, zdolności, kombosów, które się możemy użyć. Do tego każdy z naszych rycerzy posiada inną zdolność. Jeden miota ogniem, drugi wypełnia pity. Każdy ma jakąś tam swoją specjalność. Ma swoją specjalność. I grając właśnie na przykład we cztery, gdyby się nam udało, o Jezu, połączyć wszystkie te zdolności ze sobą, to byłoby petarda. Jednak no, niestety, możliwości nie każdy z nas posiada, żeby w cztery osoby grać, ale nawet grając samemu, wystarczy nam tej miodności, tej słodkiej grafiki, tego naprawdę dziwnego poczucia humoru, w którym co chwilę zwierzęta srają. Naprawdę, tam każde zwierzę sra. Spotykasz sowę, bla, sra. Także...
Sowę?
Sowę? dziwne poczucie humoru, kolorki, bitka, jest dobrze. Tyle o Castle Crashers.
Quickly to the Batmobile.
Okej! A druga gra, o której chciałem wspomnieć, to jest gra, o której też Odin będzie chciał wam bardzo, bardzo wiele powiedzieć. I zgodzi się z moją tezą, że Guardian of Light to najlepsza gra z Larą Croft, którą kiedykolwiek grałem.
Tak.
Ja też, tak.
Ewidentnie. Znaczy, nie wiem czy ty, dla mnie tak.
Znaczy, dla mnie też tak, więc zgadzamy się w tym. Ponieważ, no, Lara Croft jako symbol zawsze była fajna, ale jej gry nigdy nie były fajne. Możemy się naprawdę długo oszukiwać, ale źle się starzeją. I nawet Legends, nawet Anniversary to nie są najwyższe klasy gry. One są lepsze od poprzedniczych. Crystal, tak. Crystal Dynamics naprawdę wyciągnęło ją z tego naprawdę dna i wyciągnęło na taki w miarę umiarkowany średni poziom i dobrze, ale to nigdy poezja nie była. Ale nigdy się nie spodziewałem, że mała gierka z Xbox Live z widokiem izometrycznym, która jest tak, pojawiła się znikąd tak niespodziewanie, potrafiła mnie tak zachwycić. Guardian of Light przedstawia podróż Lary przez jakiś aztecki, zapomniany świat, gdzie ona w towarzystwie jakiegoś demi-mini-boga, Toteka bodaj się on zwie, musi gonić jakiegoś złego boga, który pragnie destrukcji w ogóle całego świata, został uwolniony i teraz cały świat... Fabuła jest okropna i jest nawet gorsza niż do tej pory w seriach Lary. Jednak co ratuje tę grę? Otóż kompletne odejście od TPP, skakania i turlania się. Mamy tutaj widok izometryczny, dwie postacie są cały czas na ekranie. Mamy bardzo fajny sposób strzelania i celowania, ponieważ celujemy za pomocą gałeczki, strzelamy niezależnie od chodzenia i to pozwala naprawdę na piękną płynność w poruszaniu się i prowadzenia ognia zaporowego. Teraz czym ognia? Otóż w grze mamy cały arsenał broni, naprawdę ciekawych broni wysokiego kalibru, broni automatycznej, granatników, miotaczy ognia i każda z naszych postaci, czyli Totek i Lara, mają inne zdolności. Teraz ty już to wiesz, ja to mówię za każdym razem. Uwielbiam, jak w grach postacie co-op mają odmienne zdolności. Teraz Lara ma swoją gibkość, skoczność i tak dalej. Może wskakiwać na dzidy rzucane przez Toteka. Może... I to pozwala naprawdę na świetną współpracę, kiedy ty mówisz, okej, zrób mi ścieżkę i wtedy ta druga postać, ten Totek, wykorzystując tam swoje magiczne włócznie, robi schodki do Lary, po których ona ma wejść. Totek może trzymać swoją tarczę, chronić Larę przed ostrzałem i możemy prowadzić wtedy właśnie za pleców jego bezpieczny ostrzał. Możemy naprawdę kombinować za pomocą takiego linki z hakiem, którą posiada Lara i możemy albo się na niej bujać jak Indiana Jones, albo po tej lince przepuścić Toteka. To jest akurat dziwne, że ona go utrzymuje, ale nieważne. I teraz... ilość poezji, którą można wyciągnąć z tej gry, jest niesamowita. Współpraca, nawet przechodząc grę po raz trzeci, zawsze sprawia mnóstwo frajdy. W grze jest dinozaur, z którym możemy walczyć. Jak nie lubić gry, gdzie możemy walczyć z dinozaurem? Dlatego wszystkim szczerze polecam, zapoznajcie się z tym tytułem, ponieważ jest wart każdej złotówki i nawet DLC z Kanan Lynchem chyba rozważę. I to tylko świadczy, jak bardzo podoba mi się ta gra. Wiem, że Odin, ty też chcesz coś o niej powiedzieć, więc już ci nie kradę więcej tematu. Do it.
No wiesz, nie kradniesz mi tematu, dlatego że wszyscy się zgadzamy, że ta gra jest naprawdę dobra. Jest jeszcze jedno DLC z Kainem i Razielem. Myślę, że chyba, że nawet jest jeszcze lepsze jak z Kainem Lynchem, ale też mniejsza o to. Ta część jest świetną przygodówką, albo platformówką, albo zręcznościówką. Nie wiem, można dyskutować.
Diablo!
Jest niepodważalnie interesująca, dostarcza mnóstwo przyjemności oraz potrafi naprawdę wciągnąć, tak jak mówiłeś. Bawiłem się przy niej świetnie i naprawdę serio, można pograć ze znajomymi. Świat, jaki jest zaprezentowany w grze, po prostu cię oczaruje. I mówię tutaj całkiem poważnie. Kolory, dźwięki, wyzwania, naprawdę świetna gra. Kontrolowanie postaci jest żwawe. Każda posiada inną zdolność specjalną i właśnie dzięki trybowi co-op można odkryć przyjemność, jaka potrafi kryć się za z pozoru prostym pomysłem. Dlatego ja nie będę dłużej tutaj opowiadał o tym tytule. Po prostu sprawdźcie go. Jest tani, jest naprawdę świetny i można się przy nim rewelacyjnie bawić.
Więc delektujmy się tym, co mamy, czekając na nową Larę.
O, znowu ja? Dobra, From Dust. Tytuł, który z popiołu nie powstał tak naprawdę, ponieważ maczał w nim palce sam Erik Czachy. No jeżeli nie wiecie, kto to jest, to wiecie co, wstyd i hańba i tyle. Tak jak już opisywałem w ostatnim Single Shocku, wydaje się to być Black and White, koncepcja Boga, pomagającego i tak dalej, lecz nie. Nie, po prostu nie mamy możliwości jakiejś większej ingerencji niż tylko władanie żywiołami, podnoszenie i upuszczanie piasku, wody, lawy i tak dalej. Czy to wystarczy, by gra arcade była czymś niesamowitym? No tak, ponieważ jest to w niewielu grach tak naprawdę. Zaczyna ci zależeć. Zależeć na tym, by pomóc tym ludziom, by ich przeprowadzić przez tą niebezpieczną krainę, którą jest ziemia skażona kataklizmami. No właśnie, te kataklizmy są najczęstszym problemem dla nas. To tsunami chce wypłukać, to wulkan wybucha, to Ubi wprowadza DRM. Nie, żartuję. DRM-u tam nie ma. Patrząc od strony gameplayowej, cholera, no jest troszkę nie tak. Sterowanie jest lekko takie kwadratowe. Tak. Znaczy, chodzi mi o to, iż mamy dwa kąty ustawienia nachylenia kamery. No halo, kurwa, mamy XXI wiek, można by było zrobić to płynnie jak w innych grach, nie? No ja tak mam nadzieję, że, no nie wiem, zrobią jakiegoś patcha i jeżeli to wyjdzie, no to naprawdę będzie coś super. Jeżeli nie pomyślą o tym jak najszybciej, to no, większość maruderów może opuścić ten tytuł. Next!
Dobrze, więc przynajmniej w moim wydaniu kolejna gra DLC, czy też taka downloadable, to Trine. Trine, czyli tak naprawdę dla mnie osobiście gra legenda. Nie ma wiele wad, a na pewno lwią częścią są zalety. I w skrócie, dlatego że nie będziemy tutaj kraść wam czasu, bajeczna grafika dopełniona świetną muzyką i rewelacyjnym pomysłem na grę. Każdy powinien zapoznać się z tym tytułem. Trzy postacie zamknięte w jednym ciele zmagają się z czysto arcade'owymi planszami. Każdy bohater posiada inne umiejętności i można by jeszcze mówić i mówić, ale na szczęście gadaliśmy o tym w poprzednich podcastach. Więc niemniej, gra jest wyjątkowo miodna i serio trzeba po prostu to zobaczyć. Jeśli grałeś na przykład w Jazz Jackrabbit,
Grałeś, uwielbiasz!
Można kupować w ciemno. Poza tym nieuchronnie zbliża się druga część i to tylko podsyca mój apetyt na tą serię. Tak więc ja ze swojej strony ogromnie polecam. Gra jest naprawdę świetna. Zagadki są niespecjalnie trudne, a przyjemność jest po prostu ogromna.
Bastion. Oj tak, jest to tytuł, który rozpoczął serię Summer of Arcade 2011. I tutaj jest to wielkie udziwo z mojej strony, ponieważ zawsze było tak, iż gry, które rozpoczynały właśnie ową wakacyjną serię, były czymś takim bleee, lub po prostu jakimś zwykłym przeciętniakiem. A w tym przypadku jest właśnie zupełnie inaczej i nie sądzę, żeby From Dust, który już troszkę pograłem, ale nie mogę się jakoś do niego tak przekonać jak do Bastiona, czy też Insanely Twisted Shadow Planet, cholera, straszna nazwa, które ukazało się w środę, czyli dziś, lub Fruit Ninja Kinect, chociaż no fajnie się zapowiada, bądź też Toy Soldiers Cold War, które zakończy cały system, będzie lepsze od cuda stworzonego przez 7 osób. Ludzie, kurwa, 7 osób! Po prostu szok! Okej, okay. Bastion jest grą action RPG z widokiem izometrycznym. Cholera, ten widok ma coś w sobie, nie? Ale nie jest właśnie to taki zwykły slasher tak naprawdę, w którym mamy jakieś przeróżne bronie, upgrade'y do tych broni, jakieś ułatwiacze, jakieś specjalne utrudniacze rozgrywki, czy też jakieś dodatkowe umiejętności, jak jest special skills, czy coś takiego. Mamy coś, co pewnie zostanie powielane w innych grach, czyli aktywną narrację. Przez całą podróż towarzyszy nam głos opowiadający o poczynaniach naszego bohatera. Głos, który samą barwą, brzmieniem, tonacją wciąga nas coraz głębiej w grę, w której z samego początku nie spodziewaliśmy się aż tak rewelacyjnej fabuły. Ponieważ historia opowiedziana w Bastion jest czymś, o czym, no sorry, nie będę mówił, bo nie mam serca psuć wam tej epickiej przygody. Jedyne co mogę powiedzieć, i to tak całkiem szczerze, to kończąc grę pierwszy raz byłem usatysfakcjonowany i to tak naprawdę wof. Tak wof totalnie. Ale teraz, no, gdy wiem, że już wybiorę drugie zakończenie przy New Game Plus i tym samym doprowadzę do definitywnego końca moich przygód z tym cudem, no, łzy powieją mi się w oczach tak naprawdę i błagam już o tą parogodzinną amnezję, by móc przeżyć to wszystko jeszcze raz z takim nastawieniem i z takim, nie wiem, niedowierzaniem, jakie to było. A jest to tytuł, który tak naprawdę każdy z was będzie chciał przeżyć jeszcze raz, gdy go skończy, bo sama muzyka w grze, sama ta gra na emocjach, no to jest po prostu cudo. I teraz tak dodatkowo mam do was tylko jedną prośbę. Nie grajcie zmęczeni, czy jakoś tam zniechęceni, czy nie wiem, czy obojętni. Po prostu podejdźcie do tego tak poważnie, tak jakbyście, nie wiem, mieli przed sobą grę, która naprawdę będzie fajna, która będzie ciekawa, a zobaczycie, że odpłaci wam się dokładnie tym, czym chcecie, żeby było.
Dobra, i teraz przejdziemy sobie do Alien Swarm. Alien Swarm, który jest wydany przez Valve. Valve, które chyba po raz pierwszy wypuściło grę, po której nie spodziewało się aż takiego sukcesu. Alien Swarm to jest chyba platformówka, czy też bardziej taki shooter z rzutem izometrycznym, gdzie czterech graczy, a każdy posiada inną specjalizację oraz dużo różnorodnych broni, zmaga się z przejściem od punktu A do punktu B. Świat jest bardzo, bardzo rozbudowany, jest mnóstwo korytarzy, którymi możemy się poruszać. Raz przechodzimy poprzez szyby wentylacyjne, innym razem musimy zdobyć odpowiednie przedmioty, żeby otworzyć sobie alternatywne drogi przejścia. Ta gra jest za darmo, a oferuje naprawdę świetną zabawę i to jest aż szokujące, że Valve wypuściło tą grę, nie pobierając żadnej opłaty od użytkowników. Kooperacja jest po prostu rewelacyjna, wydaje mi się, że na tyle dobra, że można ją porównywać z Guardian of Light. W grze występuje naprawdę duże poczucie zagrożenia, mimo tego, że mechanika sama w sobie jest bardzo prosta. Mamy bardzo dobrą grafikę, mamy bardzo dobre dźwięki i co chyba najważniejsze, Alien Swarm nie traci świeżości przy kolejnym przechodzeniu, a dodatkowo jest za darmo. Powtarzałem, ale mówię jeszcze raz, każdy może je pobrać, każdy może grać ze znajomymi. To jest świetny tytuł i to po prostu by było grzechem, gdybym teraz nie polecił wam lecieć, polećmy, zainstalować sobie Steama, ściągnąć Alien Swarm i spróbować, dlatego że można w tą grę grać i to jest naprawdę świetny krok ze strony Valve, dlatego że tylko świadczy o tym, jak ta firma potrafi się troszczyć o użytkowników, którzy nawet nie dają jej pieniędzy, więc z mojej strony polecam tak samo jak Trine, polecam tak samo jak inne gry, jak najbardziej.
Wiesz, od innia odniosę wrażenie, że tobie się ta gra podobała.
Tak!
Zapraszamy więc wszystkich tu do Steam Mobile! Tak kończymy 65. odcinek DualShock Podcast, gdzie Cialny miał doskonały pomysł wrzucenia nas w świat gier Damnable, tak, o którym musimy się wymienić naszymi spostrzeżeniami. Mamy nadzieję, że was zachęciliśmy. Zapraszamy was na Xbox Live, gdzie większość z tych gier jest w wersji trial do spróbowania za całkiem darmo. Większość z gier, o których mówiliśmy, nawet nie powoduje wymiotu, więc naprawdę nie musicie się obawiać. Mam nadzieję, że was nie przynudziliśmy wstępową, początkową rozmową o finansach i ogólnie świecie gier. Jednak no tak, i odrobinę, wiadomo, trzeba sobie podbić, prawda? Ten credibility i inne trudne słowa. Nie wiemy, co czeka nas w przyszłym podcaście. Wiemy na pewno, że mamy duże projekty czekające na was. Jak zwykle let's play'e, jak zwykle niespodzianki, w tym duże niespodzianki. Trzymajcie się za ten portek, trzymajcie się ciepło, żegna się z wami Blady.
Odin.
Cialny.
Pararapapa.